Słowo, które przygotowałem na dzisiejszy wieczór, zatytułowałem Spór z Bogiem. I możecie, macie prawo sobie pomyśleć, że z Panem Bogiem spierać się mogą jacyś tam mądrale czy ateiści, niewierzący w Niego czy nieznający Go. Ludzie, których intelekt na pewno jest o wiele wyższy niż średnia naszego tutaj zgromadzenia. Ludzie, których wykształcenie jest o wiele, wiele wyższe. No bo jest. Każdy z nas gdzieś o tym nieraz chyba myślał. Parę kwestii, o których warto by podyskutować z Panem Bogiem, ale są mądrzejsi od nas. Pewnie, że u nas w domu Łazarza, wśród bezdomnych, średnia wykształcenia jest wiele, wiele niższa niż w wielu innych, jakże zacnych, jakże wspaniale funkcjonujących zgromadzeniach. Ale czy rzeczywiście kwestia sporu z Bogiem absolutnie nas nie dotyczy? Czy na spór z Bogiem mogą się porywać jedynie ci, którzy Go kompletnie nie znają, ignorują i w ogóle odrzucają Jego istnienie? W pewnym momencie przekonujemy się, że szczególnie gdy jesteśmy przejęci Bożym Słowem, przekonujemy się, że religijność, takie religijne, przykładne życie może nas bardzo szybko doprowadzić do stanu samozadowolenia, do stanu u nas wszystko jest w porządku, ja sobie świetnie radzę. Może nas doprowadzić, religijność może nas doprowadzić do stanu, gdzie, o dziwo, przerażające, jakby coraz mniej potrzebujemy Boga. O tak, tamci bezbożnicy, o tak, tamte niedowiarki, o ci źli ludzie, oni potrzebują, ale my? Mamy ze sobą bagaż bardzo przykrych doświadczeń. Miejsca, w których odnalazł nas Bóg. Stan, w jakim zostaliśmy przez Niego odnalezieni. Dla wielu zacnych, dla wielu porządnie żyjących, dla wielu, jak to mówimy, urodzonych w Kościele. To sytuacja przerażająca, nie do wyobrażenia. Jak można tak nisko upaść? Jak można siebie doprowadzić do takiego stanu? Jak można tak żyć? Jak można tak długo żyć? Ja 46 lat byłem w takim stanie. I ten bagaż doświadczeń powoduje, że nabieramy takiego przekonania, że bez Boga sobie nie poradzimy. Że Bóg nas, że gdyby nie Bóg, już by nas dawno nie było. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. I myślę, że mamy tu przewagę na niejednym, tak jak mówiłem, urodzonym w Kościele, który nigdy tak naprawdę grzechu nie skosztował, grzechu w takim sensie, jak to my skosztowaliśmy. Gdzieś tam może takie drobiazgi w naszym pojęciu, ale nie takie straszne, grzeszne życie, jak nasze. Nasze było. Mamy tą przewagę, że wiemy, skąd nas Bóg wyrwał. Wiemy, ile Mu zawdzięczamy. I kiedy u nas mówimy bez Boga ani do proga, to nie brzmi to tylko wyłącznie jako stare przysłowie ludowe. Tutaj wielu z nas, że podnieść rękę do góry, wiem, przekonałem się, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Bez Boga ani do proga. Czy w takim razie nam nie grozi spór z Bogiem? Czy w takim razie my już nie jesteśmy narażeni na jakieś tam filozoficzne, teologiczne dywagacje, dysputy, które mogą prowokować do myślenia, że ja bym to inaczej zrobił, że w tej i w tej sytuacji Bóg chyba nie ma racji. Naród żydowski na skutek bałwochwalstwa, które pleniło się niczym zaraza z pokolenia na pokolenie, nie zostało do końca nigdy wytępione i ciągle znajdywało nowe formy, nowe sposoby, by zdradzać Boga, ich Boga, jedynego Boga, Boga, który ich wywiódł z Egiptu, który zaprowadził ich do tej cudownej ziemi mlekiem i miodem płynącej. Boga, któremu zawdzięczali w ogóle to, że zaistnieli w sytuacji, kiedy nie mieli żadnych szans. Boga, który wielokrotnie pokazywał, jak bardzo ich kocha, jak bardzo mu na nich zależy. Tego Boga zdradzać, by dopuszczać się tego grzechu, który Bóg nazywa wręcz cudzołóstwem. To doprowadziło, już nie będę w tej chwili jakoś streszczał historii Izraela, bo to nie sposób zrobić krótko. Wydarzenia opisane w tej księdze pozwalają nam jakoś przybliżyć się do tego, co się działo i też jak Bóg był cierpliwy, jak Bóg był łaskawy, jak Bóg czekał na ich opamiętanie, ile razy na nowo dawał im szansę. Aż wreszcie, tak jak śpiewamy w tej pieśni, do niewoli pośle was, w ukryciu płakał będę. Izrael poszedł do niewoli asyryjskiej, Juda, do niewoli babilońskiej. 80 lat. 80 lat. I potem, tak jak Bóg obiecał, tak jak to było w jego sercu, Bóg dał im możliwość powrotu. Analizując wydarzenia późniejsze, to co się potem działo po powrocie do Bożego ludu, do ziemi, którą Bóg im przecież dużo wcześniej już dał, do której ich przyprowadził, przeniósł na własnych rękach dosłownie. Wiemy, że lekcja, jedna z lekcji, którą dobrze odrobili w niewoli, to sprawa właśnie bałwochwalstwa. I nigdy już do tego bałwochwalstwa nie wrócili. Ono już nigdy nie przybrało w Izraelu takiej przerażającej, niebezpiecznej, tragicznej wręcz formy, jak przed niewolą babilońską. A więc można powiedzieć, Bóg osiągnął to, co chciał osiągnąć. No bo bałwochwalstwo szkodzi przede wszystkim nam, a nie jemu. I to musimy zdawać tego sprawę, że tak naprawdę to my bez niego żyć nie możemy, a nie on bez nas. Tak jak też mówiliśmy rano o dziesięcinach i ofiarach, że z powodu naszego skąpstwa, sknerstwa Bóg nie zbankrutuje. To my, to nam grozi bankructwo. I to nie tylko w sensie materialnym, ale przede wszystkim w duchowym. Odrobili lekcję. Do bałwochwalstwa nie wrócili. Ale chciałbym, żebyśmy cały czas, śledząc księgę Malachiasza, o której już wam rano dzisiaj wspomniałem, mieli na myśli też nasze postawy przed Bogiem, nasze z Nim dyskusje, nasze rozmowy, bo nieraz mamy, każdy z nas myślę, ochotę na taką rozmowę. Nieraz zadajemy sobie różne pytania. Nieraz jesteśmy o krok od tego, by zacząć toczyć wręcz spór z Bogiem. Nabieramy doświadczenia, nabieramy przekonań, odrzucamy to, co było złe, co się Bogu na pewno nie podobało, o czym wcześniej nie mieliśmy pojęcia, że to się Bogu nie podoba. To były lata naszej niewiedzy, jak to Bóg też sam nazywa, naszej nieświadomości, lata, które Bóg nam darował. Nigdy już o nich nie wspomni. Przyszły dla nas zupełnie inne lata. A więc mamy tą świadomość, że tamto już się nie wróci. Ale księga Malachiasza powstała około 450 lat przed Chrystusem. Tak jak też już wam tutaj mówiłem, nie ma takiego imienia Malachiasz. Słowo Malachiasz oznacza posłaniec, oznacza wysłannik, a więc autor tej księgi to wysłannik, posłaniec od Boga, skoro została rozpoznana jako Boże Słowo, skoro została rozpoznana jako zainspirowana przez Ducha Świętego, to jest to posłanie, które wypłynęło prosto z Bożego serca. I tu właśnie w tej księdze znajdujemy opis takiego sporu z Bogiem, który, gdy się temu bliżej przyjrzymy, wcale nie jest tak odległy od tego, co my nieraz sobą, naszą postawą, naszym życiem prezentujemy. Bóg mówi w pierwszym rozdziale: pokochałem was, mówi Pan. Słyszeliście to już nieraz. Bóg cię kocha. Znam wielu, naprawdę wielu, którym te krótkie słowa uratowały życie, dosłownie. Usłyszeli: Bóg cię kocha. W sytuacji, kiedy byli przekonani, że nikomu nie są potrzebni, że nikomu na nich nie zależy, że nikt za nimi nigdy nie będzie tęsknił, że ich życie w ogóle nie ma dla nikogo żadnego sensu, żadnej wartości, a tym bardziej dla jakiegoś tam Boga, który ma przecież czym się zajmować i ma tylu wspaniałych tutaj wokół, nie będzie za mną płakał. Nagle Duch Święty posyła kogoś i mówi prosto do twojego serca. Słowa, którym nie można się oprzeć na zasadzie bzdura. Bóg cię kocha. Rzeczywiście nie można się oprzeć. Kiedy jesteś na krawędzi życia i śmierci, to bardzo często te słowa są słowami życia. Ale kiedy twoje życie już zaczyna się jako tako układać, kiedy zaczyna już mieć jak to sobie wyobrażamy, chrześcijański smak i wygląd, to jakże często nasze oczekiwania, wymagania, piramida potrzeb i tak dalej, prowadzą nas do miejsca, gdzie kiedy słyszymy Bóg cię kocha, pytamy tak, jak to tutaj też zostało zanotowane, a wy pytacie, co ma o tym świadczyć? Bóg cię kocha. A niby skąd ja mam to wiedzieć? A niby co ma o tym świadczyć, że On mnie rzeczywiście kocha? Domagamy się dowodów miłości. Domagamy się spełniania naszych zachcianek, naszych ambicji, naszych oczekiwań. Jeżeli mnie kochasz, to uczynisz to, czy tamto, czy tamto. W księdze Malachiasza Bóg mówi o niezwykłym wybraniu. O wybraniu Jakuba, który był bratem Ezawa. Znamy tą historię, nie będę jej tu przytaczał. W każdym razie to, że Bóg cię wybrał, to, że znalazłeś się wśród Jego ludu, wśród Jego wybranych, jest niepodważalnym dowodem, niepodważalnym argumentem, że On rzeczywiście cię kocha. Dla nas jest jeszcze coś więcej. Coś, co już nie pozwala absolutnie zwątpić. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 16 wersetu. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Syna jedynego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Wiara w dzieło Jezusa Chrystusa, wiara w to cudowne imię jest dla ciebie pieczęcią nie do zlekceważenia, pieczęcią miłości, która nie ma sobie równej. Nie ma sobie równej. Boży Syn, Jezus Chrystus, oddał za mnie swoje życie. Nie dlatego, że musiał. Nie dlatego, że okoliczności do tego doprowadziły. Uczynił to z miłości. I tu, jeżeli nasz spór z Bogiem zaczynamy właśnie w tym miejscu, a skąd ja mam wiedzieć, że On mnie naprawdę kocha? Dla każdego jest wezwanie przyjść pod krzyż, a wszelkie wątpliwości znikną. W dalszej części opisu sporu Bóg mówi: Syn czci ojca, a sługa swego pana. Więc jeśli ja jestem ojcem, gdzie jest dla mnie cześć? Jeśli ja jestem panem, to gdzie jest lęk przede mną? Znowu przypomnijmy sobie to, co już słyszeliśmy tu wiele razy. Panie, Panie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Modlitwy, wołania, wzdychania, błagania, prośby. Ojcze, Panie, jeżeli dla Ciebie rzeczywiście Bóg jest Ojcem, jeżeli rzeczywiście jest Panem, to gdzie jest cześć, którą należy oddawać Ojcu? Gdzie jest lęk, jaki mamy przed Panem? Gdzieś w tej naszej super nowoczesnej demokracji, w tych prawach człowieka i w ogóle innych bzdetach w stylu ochrony danych osobowych i tak dalej. W ogóle zatraciliśmy to, co kiedyś było naturalnym lękiem przed Panem. To jest mój Pan. On decyduje o moim życiu i śmierci. Piękne słowa psalmu 23. Pan jest pasterzem moim. W tłumaczeniu z Biblii księdza Wójka brzmią: Pan mię rządzi. My sobie wyobrażamy Pana jako pastuszka, który nas, prawda, na rączkach przenosi, na zieloną trawkę, tu nas napoi, tu nam daszek zbuduje nad główką, żeby nam się, prawda, futerko nie zamoczyło. Tu, prawda, własną piersią przed wilkiem czy niedźwiedziem osłoni. Ale zapominamy, że Pan mną rządzi. On jest Panem i życia, i śmierci. To On decyduje. Gdzież jest cześć dla mnie? Gdzież jest lęk dla mnie? Bóg wręcz mówi: lekceważycie moje imię. Lekceważycie moje imię. Gdyby takie oskarżenie powiedzieć tu nad naszym kościołem: lekceważycie imię Boga. Zaraz rozległą się głosy oburzenia. Przez co lekceważymy Twoje imię? Przez co lekceważymy Twoje imię? No w jaki sposób? No, w moim sercu jest pełen szacunek dla imienia Jezusa. Pełen szacunek dla Boga, więc jakie lekceważenie? Otóż składacie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. Czym cię zlekceważyliśmy, pytacie? Mówieniem: stół Pana to rzecz mało ważna. A gdy składacie w opierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Dalej Malachiasz mówi bardzo wyraźnie: spróbuj swojemu Panu podarować coś ślepego, kulawego, byle jakiego. Będzie zachwycony? No na pewno nie. No nie ośmieliłbym się. No przecież to mój Pan. Spróbuj lekceważąco mówić o swoim ojcu. Czy to się tu nigdy nie przydarza? Czy to się tu nigdy nie przydarza? Malachasz mówi również o brakach w nauczaniu, o byle jakości nauczania, o fałszywym nauczaniu. Tutaj bracia, którzy są na KSB, opowiadają wczoraj, jak pastor Sochacki mówił o pewnych poglądach mówiących, że skoro duch jest zbawiony, to ciało może robić, co mu się chce. Może grzeszyć dosyta. Jak wielu tak, takimi nauczaniami wręcz szydzić Boga. Mówię, u mnie wszystko w porządku. Jestem zbawiony. Wdzięczny za zbawienie. No trudno, żeby nie był wdzięczny za zbawienie, jak skoro wiedzie takie życie, a jest przekonany, że hulaj dusza, piekła nie ma. Ale nie będziemy się tu skupiać na nauczaniu. Malachiasz mówi również o obnaża nieprawidłowości małżeńskie, rozwody, wiarołomstwo, że takie rzeczy dzieją się w Izraelu, że bratają się, że biorą za żony cudzoziemki, córki obcego Boga. Bogu tak bardzo zależy na tej czystości ludu. Nie dlatego, żeby on miał, jak to mówię, święty spokój, ale dlatego, żebyś ty nie był, ty i ja, żebyśmy nie byli narażani na odejście od Boga. Byśmy nie byli kuszeni na porzucenie Boga. A związki mężczyzn z kobietami, kobiet z mężczyznami, to coś, co bardzo często decyduje o tym, jaką drogą dalej pójdziemy. Z Bogiem, czy bez Boga. To na ten temat też tak krótko tylko wspomniałem. Ale są rzeczy, które niebezpieczeństwa, na które jesteśmy tu w tym gronie szczególnie narażeni. Dlatego, że każdego z nas w tym środowisku, w jakim jesteśmy, spotkało w życiu z pewnością wiele niesprawiedliwości. Sami byliśmy też przyczyną wielu niesprawiedliwości. Ale dla wielu takie decyzje, takie postępowania zaczęły się wtedy, kiedy spotkała nas niesprawiedliwość, spotkała nas krzywda. Niesprawiedliwy los, jak to mówimy. I to nas często prowadzi do powątpiewania w Bożą sprawiedliwość. Do myślenia i jazmówienia, że Bóg to nie do końca jest taki sprawiedliwy. Zrobię krok trochę do przodu. Pamiętacie tą wagę, ten film Miernik Dobroci, gdzie grupa odrzuconych, którzy, prawda, swoimi uczunkami, swoimi osiągnięciami chcieli sobie kupić wejście do królestwa, widząc tego grzesznika przytulonego przez Jezusa, krzyczy: to niesprawiedliwe! A ten, który tam kieruje w prawo, w lewo, mówi: właśnie dlatego nazywamy to łaską. Właśnie dlatego nazywamy to łaską. Malachiasz pisze: naprzykrzacie się Panu swoimi słowami. I pytacie: a czym się naprzykrzamy? Mówieniem: każdy, kto czyni zło, jest dobry w oczach Pana. Tacy właśnie mu się podobają. Albo: gdzie jest ten Bóg sąd? Szczególnie tu, teraz, gdy żyjemy w czasie łaski, gdy żyjemy w środowisku, gdzie łaska obfituje. Gdzie każdy z nas ma tyle świadectw o Bożej łasce. Szczególnie tu. Jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo myślenia, że w takim razie kto czyni zło, to może uchodzić za dobrego w oczach Pana. Że tacy, jakimiśmy byli i to, co myśmy robili, a tutaj nie trzeba szczególnie się wysilać, żeby sobie przypomnieć nasze osiągnięcia i nasze postępowania, że to się Bogu podoba. Najwyraźniej, no bo skoro ja robiłem takie straszne rzeczy, a On mnie wziął w swoje ramiona, obmył swoją krwią, dał mi nową szatę, dał mi pierścień, sandały, posadził przy stole razem z książętami swojego ludu, to Jemu najwyraźniej takie rzeczy się podobają. Ilu z nas ciągle ma tęsknoty? Kiedyś to było życie. Kiedyś to było wesoło. Ha! Jakie były imprezy. Przeraża mnie to. Słyszałem takie rozmowy tutaj nieraz i przeraża mnie to naprawdę, że te osoby, które tu jawnie prowadziły takie dyskusje, takie wspomnienia, oni już nie żyją. Oni już nie żyją. Ich serce było zupełnie gdzie indziej. Przychodzili, tu korzystali, mieszkali, ochrzcili się, uwielbiali. Mówili świadectwa i wzdychali. Ach, kiedyś to było. Trochę żartobliwie mówimy, ach, wrócił do Egiptu. Gdzie byłeś? W Egipcie. Ale wróciłem. Ale te tęsknoty za tamtym, co było. Próbujemy tą tęsknotę usprawiedliwiać tym, że przecież nas Bóg uratował. Przecież Bóg nie odwrócił się od nas ze wstrętem, kiedy robiliśmy takie rzeczy, tylko właśnie wtedy posłał swego Syna. Jedno z takich większych zwiedzeń katolickich, słynny jezuita de Mello, kiedyś źródło mądrości dla wielu, źródło poznania Boga, napisał gdzieś tam wśród tych swoich myśli taką bluźnierczą myśl. Dziękujmy Bogu za grzech, bo gdyby nie grzech, nie poznalibyśmy Jezusa. Znam wiele osób, które z zachwytem cytowały myśli de Mello. Dziękujmy Bogu za grzech, bo gdyby nie grzech, nie poznalibyśmy Jezusa. Dla mnie to jest przerażające. Ja wiem, że potrzeba przemiany ducha, że potrzeba w ogóle opamiętania, że potrzeba narodzenia na nowo, by zacząć myśleć inaczej. Ale ile jest pokus, ile jest ciągle prób, by nas z powrotem przeciągnąć na tamtą stronę. Ile argumentów mądrzy potrafią używać, by jednak zatęsknić za tamtym. Początek trzeciego rozdziału Księgi Malachiasza to Boża odpowiedź na nasze powątpiewanie w Jego sprawiedliwość. Oto ja posyłam mojego posłańca. On przygotuje drogę przede mną, a potem nagle przyjdzie do tej świątyni, do swojej świątyni Pan, na którego tak czekacie. I posłaniec przymierza, za którym tak tęsknicie. Oto przychodzi, mówi Pan zastępów. lecz kto zniesie dzień jego przyjścia i kto ostoi się, kiedy się ukaże. Będzie on bowiem jak ogień złotnika i jak łuk pierśniarzy. Usiądzie, aby wytapiać i oczyszczać srebro. Będzie oczyszczał synów Lewiego. Wytopi ich jak złoto i srebro, aż w końcu zaczną przynosić Panu ofiarę w sprawiedliwości. I jak za dawnych dni, jak w latach wcześniejszych, znów miła będzie Panu ofiara Judy i Jerozolimy. Aż w końcu zaczną przynosić Panu ofiarę sprawiedliwości. To słowo o oczyszczaniu, o wytapianiu. Bardzo często przychodzi do nas i w modlitwie, i w rozważaniach. Nieraz Bóg nam uświadamia, jak bardzo potrzebujemy być wytapianymi, oczyszczanymi. Jak nie jest to kwestia jakichś religijnych cierpień, bez których, prawda, chrześcijaństwo nie miałoby tej swojej wartości czy wymowy. To kwestia ratowania twojego, mojego życia. Oczyszczenie. A jakże często takie oczyszczanie traktujemy jako niesprawiedliwość? Jakże często właśnie wtedy, kiedy jesteśmy oczyszczani, kiedy Bóg nas odcina od rzeczy, które nas zabijają, które nas prowadzą w loką, w stronę śmierci. Kiedy stawia na naszej drodze ludzi, którzy są wykonawcami Bożej woli. Zatrzymaj tych, których się pędzi na śmierć, których się wlecze na śmierć. Jakże wtedy często powątpiewamy w Bożą sprawiedliwość. On chce mnie skrzywdzić. On chce mnie pozbawić radości. To przecież sens mojego życia. To miłość mojego życia. Bez tej miłości to ja umrę. Umrzesz z powodu tej pseudomiłości, bo nazywać to miłością wobec tego, co uczynił dla nas Jezus Chrystus, jest wręcz bluźnierstwem. Kiedyś głosiłem chyba kazanie, w którym jeszcze byłem wtedy bardzo młodym wierzącym i wiecie, młodzi wierzący mają do siebie to, że są bardziej gorliwi i bardziej radykalni też w swoich poglądach. Potem trochę nie idziemy na kompromis, ale łagodniejemy. I też jak słuchamy kazań wielkich, wspaniałych braci sprzed wielu, wielu lat, jacy byli radykalni, a dzisiaj mówimy, on jakoś tak złagodniał. Ale nie ma w tym odstępstwa, w tej łagodności. Także są rzeczy, które w sposób naturalny nas właśnie prowadzą do takiego delikatniejszego, a jednak przeciągle stanowczego głoszenia Ewangelii. I tak jak mówiłem o miłości, mówiłem, jak śmiemy w ogóle nazywać, w porównaniu mówiłem wtedy na temat 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, na temat tego słynnego hymnu do miłości, jak to niektórzy nazywają, jak śmiemy te nasze ludzkie porządliwości, te nasze ludzkie emocje, dreszczyki, motylki w brzuchu i tak dalej, nazywać miłością w porównaniu z tym, co Bóg miłością nazywa. Ale dzisiaj mogę powiedzieć o wiele bardziej stanowczo, jak możemy nazywać miłością te nasze różne, bez tego żyć nie potrafię, w porównaniu z tym, co uczynił dla nas Jezus Chrystus. I zarzucamy Bogu niesprawiedliwość. I powątpiewamy w Jego sprawiedliwość. Bo jak on mógł mnie? Z 5 wersetu 3 rozdziału czytamy: wtedy zjawi się u was na sąd. będę stanowczym świadkiem przeciw uprawiającym magię i cudzołożnikom, przeciw krzywoprzysięstwom, przeciw i uciskającym najemnych robotników, przeciw gnębiącym wdowę i sierotę i upokarzającym cudzoziemców, a nie mających bojaźni przede mną, mówi Pan Zastępów. Nie zadrżałeś? Bo ja zadrżałem. Bo stanowczość tego słowa nie ma nic wspólnego z tym naszym ciągłym powoływaniem się na łaskę. Opis tego, co się wydarzy, dotyczy już czasu, który jest przed nami. Dziś żyjemy w czasie łaski. Przyjdzie czas sądu. Jak wykorzystaliśmy czas łaski? Czy żeby sobie folgować? Czy żeby sobie pozwalać na kompromisy? Od czasu do czasu upadki, od czasu do czasu maleńkie przygody. Nasze samolubstwo. Do czego nas prowadzi? Dzisiaj parę nabrzeństwo zaczęliśmy od tej pięknej pieśni Piotrka Plechy, właśnie, gdzie jest wezwanie do zawrócenia do Boga. I tutaj czytamy w trzecim rozdziale od 7 wersetu: od dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zawróćcie do mnie, a ja zawrócę do was, mówi Pan Zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy zawracać? Znowu skłonność do sporu. Nawróć się. A w czym ja się niby mam nawracać? Opamiętaj się. To ty się opamiętaj. Czepiasz się mnie. Straszysz mnie. Wezwanie do porzucenia grzechu to czepianie się. Co ty wiesz, co ja mam w sercu? I ręka już nie używa nawet medycznych argumentów, bo okazuje się, że wiecie, dziwne jest ludzkie podejście do śmierci. Zawsze myślimy, że śmierć dotyczy ich, tamtych, a nigdy, że mnie. Kiedy mówimy o śmierci, ale oni są w niebezpieczeństwie. Ale ja jestem w niebezpieczeństwie. Ja to patrzyłem ze zdumieniem, jak najlepsi kumple naszego brata, wiecie, o którym mówię, którymi razem z nim pili, balowali i wzdychali do dawnych, fajnych czasów, po jego nagłej śmierci, nic się nie zmienili. Kompletnie nic. Wielu myślało, ojej, przyjdą, padną na kolana, powiem, Boże, ratuj nas, bo też zginiemy. Ja się patrzę, oni tak jakby, no, tamtemu grozi śmierć, tamtemu, ale mnie? Czego ja mam się nawracać? A wy pytacie, z czego się niby mamy? Zawróćcie do mnie, a ja zawrócę do was, mój Pan. Lecz wy pytacie, w czym mamy zawracać? I następne pytanie, o którym już też dzisiaj rano wspominałem, szkoda, że czasu nie mamy więcej, bo można by jeszcze dłużej mówić na ten temat. Czy człowiek może okraść Boga? Bo wy mnie okradacie. Jednak pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie. Wy, cały naród, przynieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę. Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie zniszczył plonów waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan zastępów. I za szczęśliwców uznają was narody, dlatego że wasz kraj stanie się uroczy, mówi Pan zastępów. Wiele mądrych argumentów. Ja też sam starałem się być i mądry, i przekonujący w tym, o czym do was mówię, do czego was tutaj zachęcam. Ale zdaję sobie sprawę, że tych, którzy używają tych argumentów, tych, którzy o wiele mądrzej ode mnie potrafią zachęcać, jest wielu i na pewno słyszeliście ich nieraz. A jednak nic tylko siąść i płakać. Nic tylko opuścić ręce i powiedzieć grochem o ścianę. Nic się nie zmienia. Ciągle uparcie toczymy spór z Bogiem. Żadne argumenty nie są w stanie nas przekonać. I wiecie, że Bóg o tym wie. I wiecie, że Bóg o tym wie. I na końcu Księgi Malachiasza słyszymy coś, co do czego powinny być przygotowane nasze serce. Bo tak dzisiaj Bóg poprowadził poranne nabożeństwo, żebyśmy sobie uzmysłowili, że Kościół został wyposażony w ponadnaturalną moc. Że nie jesteśmy tylko grupą, jak to się mówi, wyedukowanych właściwie ludzi. Ale nasz Bóg jest Bogiem cudów. I koniec Księgi Malachiasza to oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Cud. Ponadnaturalne Boże działanie. Ponadnaturalna Boża pomoc. Ponadnaturalna Boża ingerencja. By stało się możliwe to, co poprzez argumenty, poprzez mądrość, poprzez silną wolę, poprzez starania było absolutnie nie do osiągnięcia. Oto ja poślę wam. On zwróci serca synów ku ojcom i serca ojców ku synom. Skończy się ten spór. My wiemy, co to znaczy mieć zbuntowanego syna. My wiemy również, co to znaczy być zbuntowanym synem. Ale to Bóg i tylko Bóg przez swoją cudowną łaskę. Nasz Bóg, który jest Bogiem cudów, potrafił to wszystko zmienić. I żyjemy w czasie łaski, kiedy to już zostało zmienione. Zakończył się ten spór. I koniec tego sporu był rzeczywistością również moim, twoim, naszym w życiu. Amen.